Obserwował ją. Patrzył na nią godzinami. I w dzień, i w nocy. Wiedział, kiedy wychodzi. Kiedy wraca do domu. Kiedy robi sobie kolację, a potem przebiera się w piżamę. Patrzenie na nią podniecało go, ale pewnego dnia przestało mu wystarczać. Postanowił posunąć się o krok dalej. Zaczekał, aż wyjdzie, a wtedy pod osłoną nocy zakradł się pod jej drzwi. Nawet jeśli jakoś udałoby mu się je otworzyć, wejście od frontu było zbyt niebezpieczne. Zamontowany w ścianie czujnik włączał światło za każdym razem, gdy wyczuł ruch. Ktoś mógł go wtedy zobaczyć. Jakaś kamera mogła go nagrać, a on wolał tego uniknąć. W tej samej chwili dostrzegł uchylone okno w jej kuchni. Najciszej, jak tylko potrafił, przesunął się w jego kierunku i przecisnął się przez ciasny otwór. Poszedł do jej sypialni. Schował się w szafie i czekał. Dwudziestopięcioletnia Cori była bardzo ładną, miłą i przyjazną dziewczyną o szerokim uśmiechu. Urodziła się w Rochester w stanie Nowy Jork, w normalnej, kochającej rodzinie. Choć była wolnym duchem, nigdy nie sprawiała problemów. Od małego miała mnóstwo przyjaciół i dobrze się uczyła. Lubiła wszystko robić sama. Ponad wszystko ceniła sobie bowiem niezależność. Była ciekawska, odważna i żądna przygód, ale przy tym bardzo odpowiedzialna. Dlatego gdy w 1991 roku skończyła szkołę średnią Brighton High School i podjęła decyzję o tym, że chce studiować, nikogo nie zdziwiło, że nie będzie kontynuowała nauki w rodzinnych stronach. Chciała zamieszkać gdzieś daleko, gdzieś, gdzie będzie mogła się usamodzielnić. Żyć na własnych warunkach. Gdzieś, gdzie będzie mogła poznawać nowych ludzi. Zaznawać studenckiego życia. Znaleźć pracę, która będzie dawała jej satysfakcję. Poza tym miała dość nieprzyjemnego klimatu Rochester. Wiecznego zachmurzenia i mroźnych, śnieżnych zim. Wolała, jak jest ciepło. Cały rok świeci słońce. No i można plażować. Bo z tego, co mówili jej bliscy... Kochała plażowanie. Dużo rozmyślała o Florydzie i o Jacksonville. Mieście ogromnym, tłocznym i gospodarczo rozwiniętym. Z nowoczesnymi sklepami, wieżowcami, modnymi barami i klubami. I co chyba najważniejsze, piękną pogodą i plażami. Czyli wszystkim tym, czego potrzebowała. Z tego powodu wkrótce podjęła decyzję o przeprowadzce. Spakowała walizki i zapisała się na lokalny college. Nie wiadomo, jaki kierunek wybrała, ani gdzie i w jakim miejscu na mapie Jacksonville zamieszkała zaraz po przyjeździe. Być może zakwaterowała się w akademiku albo wynajęła gdzieś pokój. Wiadomo natomiast, że niemal od razu znalazła sobie pracę, by samodzielnie się utrzymać i nie narażać rodziców na dodatkowe koszty. Wielkomiejski styl życia bardzo jej się spodobał i nie żałowała swojego wyboru. Prowadziła radosne i ciekawe, choć nie pozbawione obowiązków studenckie życie. Uczyła się, pracowała, a gdy tylko znalazła wolną chwilę, wylegiwała się na plaży i imprezowała. Jako że była osobą bardzo kontaktową, towarzyską i sympatyczną, otaczała się wianuszkiem koleżanek i przyjaciółek. Wszystkie prowadziły podobny tryb życia. W większości były pracującymi studentkami, które lubiły modne ubrania, makijaż i dobrą zabawę. Wychodziły wspólnie na dyskoteki, do barów i na zakupy. Jej życie ułożyło się więc dokładnie tak, jak sobie je wymarzyła. Do szczęścia brakowało jej tylko jednego – własnego domu. W wrzesień 1998 roku okazał się być dla Corey miesiącem przełomowym. Po wielu staraniach, miesiącach odkładania z pensji kelnerki, w końcu mogła pozwolić sobie na spełnienie tego największego marzenia. Wynajęła małe, ale wreszcie własne mieszkanie na skrzyżowaniu ulic 4th Street i 15th Avenue North, w jednym z tych typowych amerykańskich domów, jakie możemy oglądać w filmach, z błękitną elewacją, przytulnym ogródkiem na zadbanym osiedlu. Miała wprawdzie pewne obawy przed samotnym mieszkaniem, tym bardziej, że apartament znajdował się na parterze, a sama okolica była głośna i nieco niebezpieczna, ale zdecydowała się podjąć to ryzyko. Całonocne eskapady imprezowiczów, którzy przechodzili przez jej osiedle w drodze na okoliczną plażę, były uciążliwe. Czasami budziły ją krzyki i pukanie w okna, ale mieszkanie w tej lokalizacji miało jedną zasadniczą zaletę. Znajdowało się w niedalekiej odległości od restauracji Ragtime Tavern, gdzie wtedy pracowała. Nie musiała więc marnować czasu na dojazdy. Mieszkanie w pojedynkę sprawiało, że Corey nareszcie poczuła się wolna i samowystarczalna. Kiedy tylko chciała, mogła zapraszać do siebie koleżanki na babskie wieczory, podczas których zwykle przebierały się w piżamy, szykowały popcorn, pizzę, drinki i przez całą noc oglądały wypożyczone z wypożyczalni filmy na kasetach VHS. Mogła być głośna, kiedy tylko zapragnęła, a kiedy potrzebowała ciszy, nikt jej nie przeszkadzał. Z sąsiadami od początku utrzymywała dobre relacje. W domu obok, ze swoją mamą i starszym bratem, mieszkała 18-letnia Ashley, z którą Corey dość szybko nawiązała silną, niemal siostrzaną więź. Dziewczyna przychodziła do niej po porady jak do starszej siostry. Przynosiła wino, by mogły je wypić w trakcie plotkowania i rozwieszania prania przed budynkiem. Niejednokrotnie towarzyszyła jej także w wypadach do baru Ritz, gdzie chodziła ze swoimi przyjaciółkami regularnie. To właśnie w tym barze, gdzieś w połowie października, a może na początku listopada 1998 roku, Corey spotkała Davida. Corey była dziewczyną wyjątkowo atrakcyjną. Nie tylko piękną, ale też zgrabną i wysoką. Miała 1,80 m, a jej ulubionym obuwiem były szpilki, co sprawiało, że wydawała się jeszcze wyższa. Poza tym była bardzo gadatliwa i otwarta. Uwielbiała pracować jako kelnerka, bo dzięki temu mogła całymi dniami rozmawiać z różnymi ciekawymi ludźmi. Nic więc dziwnego, że David od razu zwrócił na nią uwagę. A gdy zagadał, ona natychmiast podjęła temat, a wkrótce odwzajemniła jego amory. Zaczęli się spotykać, a Corey dzień po dniu coraz bardziej się w nim zakochiwała. To wszystko sprawiło, że była zadowolona i chodziła z głową w chmurach. Ale wkrótce wydarzyło się coś, co jej to szczęście zaburzyło. Pewnego dnia, gdy wracała do domu, zaczepiła ją sąsiadka. Powiedziała, że ktoś nocą zagląda w jej frontowe okna. Nie potrafiła określić, czy był to mężczyzna, czy kobieta. Czy robi to regularnie, czy nie, bo przyłapała go tylko raz. Niemniej nie wyglądał na zagubionego imprezowicza szukającego wrażeń. Wyglądał tak, jakby się snuł. Jakby specjalnie podszedł pod jej okno, by sprawdzić, co robi. Ta informacja nieco zaniepokoiła Corey. Jej sypialnia znajdowała się dokładnie naprzeciwko innego domu i czasem odnosiła wrażenie, że to właśnie tam czai się ktoś, kto na nią patrzy. Widziała jakieś cienie, wpatrujące się w nią oczy, które nagle znikały. Wprawdzie nigdy nikogo nie przyłapała, ale wieczorami przebywając w sypialni czuła lekki niepokój. Nie panikowała, ale zaczęła być nieco bardziej ostrożna. Z tego względu, tak dla spokoju sumienia, gdy była w domu sama, czas spędzała na tyłach mieszkania, głównie w kuchni. Mimo prześladującego ją uczucia strachu, Cori starała się trzymać nerwy na wodzy. Bawić się, żyć pełnią życia tak jak dawniej. Nie inaczej było w środę 25 listopada 1998 roku. Choć Cori zwykle nie imprezowała w ciągu tygodnia, ta środa była wyjątkowa. Poprzedzała bowiem czwarty czwartek listopada, a więc dzień, w którym Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Dzień wolny od pracy, spędzany z rodziną, przy suto zastawionym stole, w atmosferze wdzięczności za dobrobyt. Święto dziękczynienia swoją historią sięga XVII wieku. Nawiązuje do angielskiej tradycji dożynek, jaką przywieźli ze sobą purytańscy pielgrzymi, uciekający przed prześladowaniami religijnymi w Anglii, a potem Holandii. Zajadając się tradycyjnym zestawem dań, nadziewanym indykiem, kukurydzą, dynią, sosem żurawinowym i polanymi sosem pieczeniowym ziemniakami, Amerykanie rokrocznie upamiętniają przybycie kolonistów do miasta Plymouth i trzydniową ucztę, którą wraz z pomagającymi im rdzennymi Amerykanami przygotowali w podzięce za przetrwanie trudnej zimy i obfite plony po niej. Cori nie wracała do domu na tę uroczystość. Nie miała aż tyle wolnego w pracy, by polecieć do Rochester i zostać z rodziną przez kilka dni, a podróż na jeden wieczór była zbyt wyczerpująca i kosztowna, dlatego postanowiła zostać na miejscu. By nie siedzieć w domu sama, w środę skontaktowała się z koleżankami, które również zostawały w mieście, i umówiła się z nimi na wieczór do ich ulubionego od pewnego czasu baru Ritz. Popołudnie przed imprezą spędziła w kuchni piekąc ciasto. Na święto dziękczynienia była zaproszona do domu swojej przyjaciółki z koledżu Tiffany, dlatego postanowiła upiec deser, by nie przychodzić z pustymi rękami. Aromatyczne zapachy dochodzące z domku obok zwabiły 18-letnią Ashley, jej sąsiadkę. Dziewczyna zdziwiła się, że Cori potrafi piec i wypytała ją o plany na jutro. Cori opowiedziała jej o zaproszeniu do rodziny koleżanki i dodała, że wieczorem wychodzi do klubu. Gdy ciasto się upiekło, Ashley wróciła do siebie, a Cori zabrała się za szykowanie. Wybrała odpowiedni strój. Obcisły top, wąskie dżinsy i szpilki. Nałożyła makijaż i wyszła. W Ritzie spotkała się z grupką znajomych. Bawiła się dobrze, o czym świadczą zdjęcia z kamer, które ją tamtej nocy uchwyciły. Między 12 a 1 towarzystwo zaczęło się powoli wykruszać. Podobnie było z Cori i Tiffany, które, mimo iż zwykle bawiły się do białego rana, zauważając to, że zostały już w klubie same, opuściły lokal około 1:30. Cori wsiadła do swojego auta, a Tiffany skorzystała z podwózki do domu, którą zaoferował jej kolega z pracy, jako że jechał w tym samym kierunku. Do jutra. Przyjdę do ciebie na pewno. Zrobiłam ciasto. Rzuciła na odchodne Cori, żegnając się z Tiffany. Chwilę później odjechała. Wróciła do domu i zamknęła za sobą drzwi na klucz. Opuściła żaluzję, w obawie przed nocnym podglądaczem i wracającymi z imprez ludźmi. Zrzuciła z siebie ubrania i natychmiast wskoczyła do łóżka. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że nie jest w swojej sypialni sama. 26 listopada, czwartek, święto dziękczynienia. Tiffany nerwowo chodziła po pokoju. Przygotowała dodatkowe nakrycie. Powiedziała o przyjściu Cori mamie, ale ta, mimo obietnic, najwyraźniej nie zamierzała ich odwiedzić. Dziewczynie zrobiło się z tego powodu trochę smutno i była zawiedziona. Ona i Cori znały się od dawna. Spędzały ze sobą każdą wolną chwilę. Ufała jej. Tiffany oczywiście nie miała jej za złe tego, że zmieniła plany. Była zła, dlatego że nie zadzwoniła, by jej o tym powiedzieć. Że nie odwołała spotkania, tylko tak po prostu wystawiła ją do wiatru. W tamtym momencie Tiffany nie wiedziała, że wcale tak nie było. że Cori wcale nie zapomniała o spotkaniu, a ona zbyt pochopnie wyciągnęła wnioski. Bo następnego dnia, 27 listopada, w tak zwany Czarny Piątek, dzień rozpoczynający w Stanach sezon przedbożonarodzeniowych zakupów, Cori nie pojawiła się również na porannej zmianie w restauracji, a to wyraźnie zaniepokoiło jej współpracowników. Cori była osobą o twardych zasadach, bardzo odpowiedzialną, nie opuszczającą swoich zmian bez uprzedzenia. Zawsze dzwoniła, zawsze przedstawiała powód. Takie zachowanie było więc dla niej nietypowe. Podejrzewając, że mogło stać się coś niedobrego, Cori na przykład zachorowała i potrzebowała pomocy. Menadżer Ragtime Tower wezwał do siebie restauracyjnego kucharza. Wiedział, że chłopak jest jej przyjacielem. Wie, gdzie mieszka. Więc poprosił go, by poszedł do jej domu i sprawdził, co się dzieje. Mężczyzna się zgodził i natychmiast opuścił knajpę. Poszedł do jej mieszkania i zaczął pukać. Odpowiedzi jednak nie było. Szarpnął za klamkę, licząc na to, że może uda mu się dostać do środka, ale drzwi były zamknięte na klucz. Pukał dalej, ale z tym samym skutkiem. Po kilku minutach, całkowicie zrezygnowany, wrócił do pracy. Powiedział, że Cori nie otwiera, że najpewniej nie ma jej w domu, choć jej samochód stoi na podjeździe. Ale oni kazali mu wrócić, nie poddawać się i dobijać do skutku. Pukał więc i dzwonił dzwonkiem wiele razy, zanim wpadł na pomysł, by po prostu zajrzeć do środka. Nie było to jednak wcale takie proste, bo wszystkie okna w domu były szczelnie zasłonięte żaluzjami. Rozglądał się chwilę dookoła i zauważył, że okno w jej sypialni jest uchylone. Wcisnął więc przez nie dłoń i poluzował kilka żaluzji. Dzięki temu zrobiła się w nich mała szczelina, przez którą można było zajrzeć. Przyłożył twarz do szyby. Wytężył wzrok, a wtedy zobaczył coś, co prześladować go będzie już do końca życia. Pokrytą czerwienią stopę przyjaciółki. Roztrzęsiony, wiedząc, że sprawa jest więcej niż tylko poważna, najszybciej jak tylko mógł wrócił do miejsca pracy, a stamtąd wezwał policję. Funkcjonariusze przybyli na osiedle domków około 11. Podeszli do jednego z nich i zaczęli mocno i zdecydowanie pukać. Otworzyła im młoda kobieta. Czy pani nazywa się Cori Parker? Zapytali. Nie, ja jestem Ashley. Odpowiedziała, wskazując na drzwi obok. Tam mieszka? Dopytywali się, a ona potwierdziła. Nie czekając ani chwili dłużej, policjanci pobiegli we wskazanym kierunku. Wyważyli drzwi i dostali się do środka. A tam zastał ich przerażający widok. Cori leżała bezwładnie na swoim łóżku. Na plecach, w sugestywnej, nieprzyzwoitej pozycji. Nie wykazywała żadnych oznak życia. Ubrania, które miała na sobie podczas środowej imprezy w Ritzie, leżały na podłodze. Nieopodal nich błyszczała złota zapalniczka marki Zippo. Dalsze oględziny domu przyniosły więcej informacji. Wchodząc do kuchni, śledczy niemal od razu dostrzegli maleńkie, czerwone plamki na kuchennym blacie. Gdy spojrzeli wyżej, na okno nad zlewem, dostrzegli podobne, ale zdecydowanie większe. Znajdowały się w dolnej części białej ramy okna, po dwóch stronach. Wewnętrznej i zewnętrznej. Ślady układały się w odcisk dłoni, co dawało podstawy, by sądzić, że zostawił je sprawca. Sprawca, który wszedł i wyszedł, korzystając właśnie z tego okna. Detektywi byli zdania, że do ataku doszło najpewniej wtedy, gdy dziewczyna szykowała się do snu, albo już spała. Zdążyła się bowiem rozebrać, o czym świadczyły walające się na podłodze ubrania, które miała na sobie w środę. Sekcja wykazała, że straciła życie od noża. Mimo podejrzeń i pozycji, w jakiej ją znaleziono, nie została jednak wykorzystana. Miejsce popełnienia czynu zostało więc zaaranżowane, by zmylić trop. Albo sprawca po prostu nie zdążył zrealizować celu. Cori bowiem za cięcie próbowała się bronić. W jej dłoni medycy znaleźli kilka wyrwanych włosów. Jeden znajdował się na skarpetce, a kolejny, chyba najważniejszy, bo z cebulką, na bieliźnie. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań potwierdzono, że DNA z ramy okna i włosów należało do tej samej osoby, ale nie pochodziło od lokatorki.
Musiało należeć do sprawcy.
Teraz należało dowiedzieć się tylko, albo aż, kto nim był. Wiadomość o tragedii dziewczyny z sąsiedztwa szybko obiegła okolice. Smutne wiadomości dotarły do zrozpaczonych rodziców Cori, a także jej chłopaka, który nie potrafił opanować łez. W dniu, w którym o wszystkim się dowiedział, nerwowo wydzwaniał do wszystkich znajomych ukochanej. Powiadamiał, co się stało. Szukał pocieszenia. Próbował się wyżalić. Na próżno. Całkowicie się załamał i długo nie potrafił się otrząsnąć. Zresztą nie tylko on. Nikt, kto znał Cori, nie mógł pojąć, kto i dlaczego chciał ją skrzywdzić. Nie miała przecież wrogów. Nikomu nigdy nie zrobiła nic złego. Na kobiety w sąsiedztwie spadł blady strach. Szeptano, że po okolicy grasuje jakiś niebezpieczny człowiek, czyhający na młode dziewczyny. I co najstraszniejsze, robi to całkowicie bezgłośnie i bezszelestnie. Tej nocy sąsiedzi Cori nic podejrzanego bowiem nie zauważyli. Nie słyszeli żadnych niecodziennych krzyków, dziwnych, kręcących się wokół ludzi. Jeden z lokatorów w rozmowie z policją przyznał wprawdzie, że jakiś czas temu słyszał, że w okna 25-latki zagląda jakiś człowiek. Ale policja nie wzięła tego za bardzo pod uwagę. Nie tylko dlatego, że osiedle, na którym mieszkali, słynęło z przechadzających się przez nie imprezowiczów, wracających lub idących na zabawę na plaży. Często bardzo późno w nocy. Śpiewy i głośne rozmowy było słychać o drugiej, a nawet i o trzeciej nad ranem. Detektywi od początku byli zdania, że ten, kto zrobił Cori krzywdę, nie mógł być jakimś przypadkowym obcym, który raz czy dwa zajrzał w jej okno. Nie mógł być też żadnym znanym policji kryminalistą, bo DNA zabezpieczone w kuchni i sypialni dziewczyny nie znajdowało się wówczas w żadnej bazie danych. Ten ktoś musiał ją znać, mieć z nią jakiś bliski, emocjonalny związek, być jej chłopakiem, kochankiem, kimś, komu na niej zależało, ale miał do niej żal. Działał bowiem w gniewie, dzikim szale, jakimś amoku. Świadczyła o tym ilość ran, których było ponad 100. Idąc tym tropem, detektywi skupili się w tym czasie wyłącznie na kręgach znajomych z uczelni i pracy Cori, a przede wszystkim na jej chłopaku, Davidzie. Podejrzany numer 1. David, chłopak Cori. O Davidzie wiadomo było przyjaciołom Cori niewiele. Poznali się w barze. Spotykali od jakichś 3 tygodni. Dziewczyna wydawała się być w nim bardzo zakochana. Nie wspominała, by mieli jakieś problemy. Ale to nie znaczyło, że ich nie było. Detektywi wezwali chłopaka na przesłuchanie od razu. Szybko jednak wyszło na jaw, że nawet jeśli miał jakiś ukryty motyw, nie mógł tego zrobić. Święto Dziękczynienia spędzał bowiem z bliskimi w mieście Pensacola, oddalonym od Jacksonville o prawie 600 kilometrów. Pokazał policjantom swoje bilety lotnicze, a oni potwierdzili, że wsiadł na pokład. Jego obecność w domu potwierdzili też wszyscy członkowie rodziny. Detektywi stracili jednego podejrzanego, ale za chwilę mieli już w rękach kolejnego. Podejrzany numer 2. Joe, sąsiad Cori. Wspominałem już wam wcześniej o przyjaciółce Cori, 18-letniej Ashley, która mieszkała w domku obok. Dziewczyna mieszkała z mamą i starszym bratem o imieniu Joe. Bratem, który ewidentnie był zainteresowany 25-latką. Choć nigdy nie mówił tego głośno, wszyscy widzieli jego fascynację. A fakt, że ktoś, kto zaglądał w okna Cori, prześlizgnął się przez całe osiedle niezauważony, mogło wskazywać na to, że mieszkał w okolicy.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Policy. Wszystko pasowało. Wezwany na rozmowę Joe od samego początku wszystkiemu zaprzeczał. Mówił, że nie miał ze sprawą Cori nic wspólnego, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił, ale policja nie miała powodów, by mu wierzyć. Tym bardziej, że nie miał solidnego alibi. Pytany, co robił w noc ze środy na czwartek, odpowiedział, że głównie siedział w domu. Pamięta, że wychodził, ale nie potrafi powiedzieć dokładnie o której i gdzie. Detektywi, nie wiedząc za bardzo, co z nim zrobić, pobrali od niego próbki DNA i włosów. Te ostatnie chcieli porównać z włosami, które znaleźli w dłoni, na skarpetce i bieliźnie Cori. Gdy badacze położyli jego włos pod mikroskopem, znaleźli duże podobieństwo, zwłaszcza z tym włosem, który znajdował się na skarpetce. Mimo iż chłopak z płaczem zaprzeczał i ciągle powtarzał, że nie wie, jak jego włos mógłby się tam znaleźć, bo przecież nawet nie widział Cori tamtego dnia, ani nie był w jej domu. Być może przyniosła go tam jego siostra. Wciąż był w oczach policji podejrzanym numer jeden. Ale tylko do czasu. Bo gdy przyszły wyniki badań z laboratorium, okazało się, że DNA Joe nie pasuje do DNA sprawcy. Musimy jednak w tym punkcie pamiętać, że badania genetyczne pod koniec lat 90. nie były aż tak zaawansowane jak dziś. Nauka ta dopiero się rozwijała, a badacze wciąż popełniali błędy. To też detektywi odłożyli podejrzenia co do Joe na bok, ale nie wykreślili go zupełnie z listy. Skupili się natomiast na kimś innym, bo w ich ręce trafił w końcu ktoś, kto wydawał się być tym, kogo szukali. Podejrzany numer 3. Eric. Kolega z pracy Cori. Rozmawiając ze znajomymi 25-latki, policjanci dowiedzieli się w końcu o Eriku, chłopaku pracującym w Ragtime Tavern na zmywaku. O Eriku nie mówiono inaczej jak tylko o dziwaku. Przyprawiał pracujące w restauracji dziewczyny o gęsią skórkę, bo rzucał niewybrednymi żartami. Dziwnie się przyglądał i stale je podrywał. Podrywał także Cori. Wielokrotnie próbował zaprosić ją na randkę. Zagadywał. Próbował żartować. Przekonywać, jakim dobrym jest kucharzem. Ale za każdym razem ona mu odmawiała. Nie przyjmował tego jednak do wiadomości. Dzień przed świętem dziękczynienia powiedział kolegom, że zamierza zrobić wystawną kolację i spędzić wieczór z Cori sam na sam. Przyznał, że jeszcze jej nie pytał o zdanie. Ale zrobi to, jak wszystko będzie już na stole. Nie będzie więc miała wyboru i choćby z przyzwoitości przyjdzie. Zwłaszcza ta ostatnia informacja była dość niepokojąca, dlatego detektywi wezwali go na przesłuchanie. Chłopak od początku z nimi współpracował i nie próbował ukrywać, że rzeczywiście żywił pewne uczucia do koleżanki z pracy. Potwierdził, że chciał spędzić z nią święta, że przygotował kolację i do niej dzwonił, ale nie odbierała. Miałem na jej punkcie delikatną obsesję, powiedział. Fantazjowałem o niej. Marzyłem o tym, by wziąć ją siłą, bo sama nie chciała. Zresztą w podobny sposób myślałem też o innych dziewczynach. Detektywi słuchali tego w zaciekawieniu i lekkim przerażeniu, bo chłopak mówił coraz więcej i więcej. Opowiadał o tym, co stało się Cori, w taki sposób, jakby był na miejscu. Podawał szczegóły. Opisywał, jak jego zdaniem wyglądała, gdy ją znaleziono. Co jej zrobiono. A wiele rzeczy pokrywało się z prawdą. Ja w moich marzeniach robiłem właśnie tak. więc myślę, że sprawca zrobił podobnie. Kontynuował, snując opowieść. A im dłużej to robił, detektywi nabierali pewności, że mają właściwego człowieka na właściwym miejscu. Erik miał bowiem motyw. Czuł się odrzucony, bo dziewczyna nie chciała umówić się z nim na randkę. Postanowił więc się zemścić i spełnić przy okazji swoje chore fantazje. Chcąc poznać bliżej chłopaka, detektywi zagłębili się w jego przeszłość, a wtedy odkryli szokującą prawdę. Erik był chory. Od lat leczył się psychiatrycznie, a w ostatnim czasie zaprzestał przyjmowania leków, co podważało jego wiarygodność. Odpowiedź na pytanie, czy to on jest winny, mogło dać tylko badanie DNA. Na wyniki czekano z niecierpliwością, a gdy je otrzymano, okazało się, że jego DNA również nie pasowało. Śledczy, tak samo jak Joe, wciąż mieli go jednak na oku. Wobec takiego obrotu spraw, nie mając się za bardzo czego zaczepić, śledczy masowo zaczęli przesłuchiwać wszystkich znajomych Cori, zwłaszcza tych, którzy tamtego feralnego wieczoru bawili się z nią w barze. Wszyscy zgodnie przyznali, że wyszli przed pierwszą, zanim ona opuściła lokal. Została z nią tylko jej koleżanka z koledżu, Tiffany. I to ona widziała ją jako ostatnia. Podejrzana numer 4. Tiffany, przyjaciółka Cori. O Tiffany krążyły w towarzystwie plotki. Koleżanki Cori mówiły, że zachowywała się wobec niej zbyt czule, tak jakby była w niej zakochana. Ciągle była obok, a gdy wychodziły na babskie wieczory, nie odstępowała jej na krok. Ciągle zapraszała ją do swojego domu i często ją odwiedzała. Oczywiście nie potrafiły potwierdzić, że tak było na pewno, ale wyczuwały z jej strony jakieś nie tyle przyjacielskie, co romantyczne zachowania w stosunku do 25-latki. Co ciekawe, dziewczyna ostatnio bardzo dużo mówiła o Cori. Na przykład o tym, że rozmawiała z nią już po tym, jak wróciły do domu, około 2:00. I Cori powiedziała jej, że już śpi. O tym, że przyjechała pod jej dom 2 godziny później o 4:00 rano. Dziewczyna jej jednak nie otworzyła, więc wróciła do domu. Przekazywała im też mnóstwo szczegółów na temat zdarzenia. Jak wyglądał dom, co w nim znaleziono, jak wyglądała Cori. A to było niepokojące. Wezwana na przesłuchanie Tiffany jeszcze raz opowiedziała swoją wersję wydarzeń. Skonfrontowana z doniesieniami, przyznała, że to, co mówiły jej koleżanki, rzeczywiście było prawdą. Ona i Cori rozstały się około 1:30, a potem około 2:15 rozmawiały przez telefon. Tej nocy była też w jej domu, ale Cori jej nie wpuściła. Następnego dnia była z nią umówiona u rodziców. Miała przyjść z ciastem, ale nie przyszła. Stanowczo zaprzeczyła natomiast pomówieniom. Powiedziała, że nie interesują i nigdy nie interesowały jej dziewczyny. Na pytanie o to, skąd tyle wie na temat zdarzenia, bo przecież nie z mediów, bo aż tak wielu szczegółów nie podawano do informacji publicznej, nie odpowiedziała. Nie zgodziła się też na pobranie próbek DNA, a to stawiało ją w bardzo negatywnym świetle. Detektywi natychmiast zaczęli przeglądać billingi z telefonu domowego Cori, by sprawdzić godzinę ich ostatniej rozmowy telefonicznej. A wtedy przeżyli szok, bo Tiffany ich okłamała. Nie dzwoniła do Cori ani 25, ani 26 listopada. Zadzwoniła do niej dopiero 27 listopada, o 22:02. Ponowiła próby kontaktu dzień później, o 7:02 rano i 10:06. Zapisy nie wykazywały żadnego połączenia o 2:00 w nocy. Tylko po co to zrobiła? Co chciała ukryć? By uzyskać odpowiedzi na te pytania, śledczy jeszcze raz wezwali ją na przesłuchanie. A wtedy okazało się, że wyjechała z miasta. Była w Nowym Orleanie i zatrudniła adwokata. Policjanci mieli coraz więcej wątpliwości. Byli już niemal pewni, że dziewczyna coś ukrywa, że jest w to zamieszana, bezpośrednio lub pośrednio. Ale wtedy wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło bieg zdarzeń. Na komendę przyszły bowiem dokładne wyniki badań śladów biologicznych znalezionych na blacie i ramie okna w kuchni Corey. Próbki te zawierały chromosom Y, chromosom, który posiadają tylko mężczyźni. Tiffany nie mogła ich zostawić. Poinformowana o tym, że została zdjęta z listy podejrzanych, dziewczyna wróciła do miasta i zaczęła składać wyjaśnienia. Upierała się, że to, co mówiła, było prawdą. Dzwoniła do Corey. Rozmawiała z nią tamtej nocy i nie ma pojęcia, dlaczego jej numer nie pojawił się w zapisach. Zatrudniła prawnika, bo się bała, a nie dlatego, że miała coś na sumieniu. Informacje na temat tego, w jakim stanie była Corey i jej mieszkanie, uzyskała natomiast od kolegi. Pracował na karetce i był tamtego dnia na miejscu. Nie powiedziała, dlaczego je rozpowszechniała. Zdaniem detektywów zrobiła to dla uwagi. Chciała zostać zauważona, brać realny udział w śledztwie, być jego częścią. Zdesperowani i zdeterminowani, by znaleźć winnego, trzymając się kurczowo teorii, że osoba, która to zrobiła, musiała znać Corey, postanowili pobrać DNA od wszystkich związanych z nią w jakiś sposób mężczyzn. Kolegów z pracy, sąsiadów, bywalców baru Ritz, studentów, byłych chłopaków. I nic. Żaden z 38 mężczyzn, których poddano badaniom, nie pasował do profilu DNA sprawcy. Przyjaciele Corey, jej rodzina i chłopak nie byli zaskoczeni. Od samego początku obstawali bowiem przy tym, że za wszystkim stoi ktoś obcy. Ktoś, kogo Corey, wbrew temu, co twierdziła policja, nie znała albo znała słabo, na przykład z widzenia. Ktoś, kto obserwował ją w nocy. Ktoś, kto żywił jakąś niechęć lub uraz do kobiet. W rozmowach z policją raz po raz wracali do historii o nocnym podglądaczu. Mówili o tym, że dziewczyna czuła realne zagrożenie. Czuła na sobie czyjś wzrok, dlatego większość czasu spędzała w kuchni, a nie w sypialni, której okna wychodziły na dom naprzeciwko. Policjanci słuchali, ale na ten moment nie wiedzieli, co z tą wiedzą zrobić. Byli w punkcie wyjścia. Nie mieli podejrzanych. Po raz setny przeglądali akta, czytali zeznania świadków. Śledztwo trwało już wiele miesięcy i nie przynosiło efektów. A to niepokoiło i coraz bardziej martwiło rodzinę. Dlatego jej członkowie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i ogłosili nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów dla każdego, kto im pomoże. Nie wiedzieli jeszcze, że było to bardzo dobre posunięcie, ale na rozwiązanie będą musieli jeszcze trochę poczekać. 2000 rok. W 2000 roku, po blisko dwuletnim, nieudolnym dochodzeniu, wreszcie doszło do przełomu. Pewien mężczyzna imieniem William jakiś czas wcześniej postanowił zrobić wszystko, by wytropić sprawcę, a przy okazji zdobyć nagrodę. W tym celu pojechał do Jacksonville i rozpoczął śledztwo na własną rękę. Przez długie tygodnie rozmawiał z sąsiadami Corey i zapisywał ich wspomnienia. Próbował znaleźć jakieś punkty wspólne, jakieś powiązania. I wkrótce jego uwaga skupiła się na chłopaku imieniem Robert. W chwili zdarzenia miał 17 lat. Mieszkał ze swoją siostrą i jej mężem w apartamencie o numerze 4, oddalonym o jedną małą ulicę od domu Corey. Nie było z nim żadnego kontaktu, bo na początku 1999 roku wyjechał. Siostra wyrzuciła go z domu i nie wiedziała, gdzie teraz przebywa. Policja zdążyła z nim co prawda po tragedii porozmawiać, ale nie brała go pod uwagę ze względu na wiek. Najpewniej też nie pobrała od niego próbek DNA. William myślał o Robercie często i ta myśl nie dawała mu spokoju. Dlatego pytał o niego niemal każdego spotkanego przechodnia. I pewnego dnia to się opłaciło. Przechadzając się po plaży, zauważył siedzących na molo młodych ludzi. Dosiadł się i zaczął z nimi rozmawiać. Po jakimś czasie, niby przypadkiem, wspomniał o Robercie. Ku jego zdziwieniu, okazało się, że ci ludzie go znali. Przed swoim wyjazdem pracował w knajpie ze stekami o nazwie Get In Go, nieopodal plaży. Mężczyzna poderwał się i natychmiast pojechał na miejsce. Porozmawiał chwilę z pracownikami i już wiedział, że powinien bezzwłocznie zadzwonić do prowadzącego śledztwo detektywa. Kelnerzy powiedzieli mu bowiem coś, co powinno go zainteresować. Podejrzany numer 5. Robert, sąsiad Cori. Pod wpływem rozmowy z Williamem na lokalną komendę zgłosiła się kobieta imieniem Julia. Powiedziała, że dowiedziała się o sprawie Cori niedawno i dopiero teraz połączyła kropki. 2 lata temu pracowała z chłopakiem o imieniu Robert. Miał wtedy 17 lat i wspominał jej o zauroczeniu swoją sąsiadką. Pokazywał jej nawet palcem jej mieszkanie. Pewnego wieczoru do niego przyszłam i wyszliśmy na balkon z tyłu, mówiła. Pokazał mi mieszkanie na parterze, naprzeciwko. Powiedział, że mieszka tam kelnerka, w której się podkochuje. Że czasem godzinami stoi i na nią patrzy, bo go to podnieca. Z tamtego miejsca rozciągał się widok na kuchnię tej dziewczyny. Widział dokładnie, jak każdego dnia krząta się po domu. Słyszałam o Cori, ale dopiero teraz wiem, że to mieszkanie, które pokazał, należało do niej. Na początku 1999 roku z dnia na dzień zaczął się dziwnie zachowywać. Stał się płaczliwy, smutny i jakiś taki nieobecny. W styczniu zadzwonił do niej w środku nocy, około 3:00. Był roztrzęsiony i przerażony. Powiedział, że jego syn miał wypadek samochodowy i musi natychmiast wracać do Teksasu, ale nie ma pieniędzy. Julia bardzo się tym przejęła. Nie wiedziała nawet, że Robert miał dzieci. Przyjechała do niego natychmiast. Był w złym stanie. Chodził po pokoju. Palił papierosa za papierosem. Dlatego następnego dnia powiedziała o wszystkim menadżerowi, a ten przekazał informacje innym pracownikom restauracji. Kierowani odruchem serca, natychmiast sięgnęli do swoich kieszeni. Zebrali sumę wystarczającą na pokrycie kosztów podróży. Włożyli ją do koperty, a właściciel lokalu własnoręcznie dostarczył ją jego siostrze. Gdy otworzyła, złożył jej kondolencje i wręczył pieniądze. Powiedział, że to na podróż. Widząc lekką konsternację i niedowierzanie na jej twarzy, wyjaśnił, że chodzi o Roberta, że zebrali pieniądze na jego podróż do Teksasu, by mógł uczestniczyć w pogrzebie syna. Kobieta była w szoku. Robert nigdy nie miał żadnej dziewczyny w Teksasie, a tym bardziej nie miał syna. To, co mówił, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Po tym, jak kłamstwo wyszło na jaw, Robert nie pojawił się już więcej w pracy. Zeznania Julii okazały się kluczowe i sprawiły, że jeszcze tego samego dnia detektywi udali się do jego siostry, by dowiedzieć się od niej czegoś więcej. Kobieta powiedziała, że wyrzuciła chłopaka z domu i nie wie, gdzie jest. Był dziwny. Całymi nocami nie spał, tylko oglądał filmy dla dorosłych. Snuł się po domu. Raz przyłapała go nawet na tym, że patrzy na nią, gdy śpi. Obudziła się w środku nocy, a on po prostu nad nią stał i się gapił. Tego było już dla nich za wiele. Policja rozpoczęła poszukiwania Roberta od razu i wkrótce go znalazła. Mieszkał w miasteczku Easton w stanie Maryland, blisko 1300 km od Jacksonville, z 52-letnią kobietą, którą poznał przez internet. Przez kilka tygodni wymieniali ze sobą miłosne maile. Przekonywał ją, by pozwoliła mu u siebie zamieszkać i w końcu to zrobiła, mimo iż miała męża. 19-letni Robert mieszkał więc z nią i jej mężem pod jednym dachem. Na swoje utrzymanie zarabiał w lokalnym sklepie komputerowym. Detektywi, zaraz po tym jak go zlokalizowali, skontaktowali się z lokalną policją. Chcieli, by wezwała chłopaka na przesłuchanie, ale póki co nie w sprawie Cori. Wymyślili bajkę o bójce w okolicy. Powiedzieli, że mają powody, by sądzić, że brał w niej udział. Robert, który od początku wydawał się detektywom bezczelny i arogancki, zaprzeczył pomówieniom. Zaproponowali, by w takim razie dał im próbkę swojego DNA, żeby mogli go wykluczyć z listy podejrzanych, ale nie chciał tego zrobić. Nie był zainteresowany współpracą. Jako że detektywi nie mogli wziąć od niego tych próbek siłą, posunęli się do małego podstępu. Udając dobrych policjantów, pozwolili mu w trakcie rozmowy palić, licząc na to, że chociaż jeden niedopałek wyląduje w popielniczce na stole. Robert był jednak sprytniejszy. Pierwszy schował za uchem, a wszystkie kolejne wkładał do kieszeni. Niepowodzenie akcji nie zniechęciło detektywów. Postawili przed nim butelkę z wodą, licząc, że się napije, ale chłopak nawet jej nie tknął. Widząc, że niemal na 100% ma coś do ukrycia i wie, że musi być ostrożny, dali mu do podpisania kilka dokumentów na temat tego, że odmawia dobrowolnego oddania próbki DNA. Gdy skończy, ma samodzielnie zakleić kopertę. Powiedzieli, że to standardowa procedura i musi to zrobić. Robert wziął więc długopis do ręki i zaczął pisać, ale kategorycznie odmówił zaklejenia koperty. Słuchajcie, to już trzeci raz, kiedy chcecie mnie przechytrzyć. Najpierw papierosy, potem butelka, a teraz chcecie, żebym polizał kopertę, powiedział butnie, a śledczy musieli przyznać się do porażki. Nie oznaczało to jednak wcale, że przestali go obserwować. Wręcz przeciwnie. Całymi dniami wystawali pod domem i sklepem, w którym pracował. Cierpliwie czekali na moment, w którym przez nieuwagę zostawi niedopałek, bo wychodził na dymka niemal co 45 minut. Ale on był ostrożny. Najwyraźniej czuł na plecach ich oddech, ich wbijający się w niego wzrok. Wiedział, że jest obserwowany. Wszystkie niedopałki zabierał ze sobą. Wkładał do kieszeni i potem, przed samym końcem zmiany, hurtowo wrzucał do worka na śmieci. Zgodnie z tym, co powiedział detektywom jego szef, był w tym tak paranoiczny, że natychmiast worek zawiązywał i zabierał go ze sobą do domu. I tak każdego dnia. Mijały kolejne tygodnie, a chłopak wciąż nie popełniał błędu. Detektywi mimo wszystko snuli się za nim jak cień, ale powoli tracili nadzieję. Gdy byli już niemal pewni, że ich wysiłki na nic się nie zdadzą, zdarzył się cud. Pewnego listopadowego dnia, tuż po jesiennym deszczu, Robert jak zwykle wyszedł zapalić, korzystając z tylnych drzwi sklepu. Detektywi już tam stali i w ukryciu obserwowali każdy jego ruch. Zaciągnął się po raz ostatni i włożył resztę papierosa za ucho. Już miał wchodzić do środka, gdy nagle odwrócił się i splunął na chodnik. Potem jeszcze raz i kolejny. Po szóstym razie, jak gdyby nigdy nic, wrócił do sklepu. Policjanci natychmiast pobiegli w tamto miejsce. Mieli szczęście. Ślina zawierająca drogocenne DNA Roberta szczęśliwym zbiegiem okoliczności wpadła do kałuży i unosiła się na jej powierzchni, przez co łatwo ją było zabezpieczyć. I jeszcze tego samego dnia przesłano ją do laboratorium. DNA pasowało. Mimo tak twardego dowodu, śledczy nie mogli jeszcze triumfować. Pani prokurator, która zajmowała się tą sprawą, w jednym z wywiadów dla NBC News wyznała, że w tamtym momencie obawiali się konfrontacji. Chłopak był bardzo przebiegły. Był sąsiadem Cori i mógł to wykorzystać na swoją korzyść. Mógł powiedzieć na przykład, że tamtego dnia robił dla niej zakupy. Był w jej domu, dlatego znaleziono w nim jego włosy. Gdy przyszedł w odwiedziny, przypadkowo się skaleczył, dlatego zostawił ślady na oknie. Zanim postawili zarzuty, musieli wymusić na nim wyznanie, że nigdy nie był w domu Cori. Inaczej cały plan mógł się posypać. W tym celu do domu Roberta wysłano policjantkę. Dziewczyna miała go okłamać, że przyszła porozmawiać z nim o byłej sąsiadce, bo właśnie schwytano winnego. Wymianę zdań miała nagrywać dyktafonem. Policjantka przedstawiła się i prosto z mostu zapytała Roberta, czy znał Cori, kiedykolwiek z nią rozmawiał i kiedykolwiek był w jej domu. A on powiedział nie. Śledczy mieli już wszystko, czego potrzebowali, a nawet więcej. Bo mniej więcej w tym samym czasie wyszła na jaw szokująca prawda o jego rodzinie. Patrick, jego starszy brat, odsiadywał wyrok dożywocia za niemal identyczne, popełnione w taki sam sposób przestępstwo. Gdy je popełnił, miał 15 lat i pracował jako gazeciarz w El Paso w Teksasie. Jego ofiarą była 27-letnia kobieta imieniem Katrin, której tamtego dnia przyniósł nie tylko gazetę, ale i śmierć. Detektywi byli tym wstrząśnięci. Nie mogli się nadziwić, ile w tych dwóch sprawach podobieństw. To po prostu nie mógł być przypadek. Zaczęli się zastanawiać, czy zasadniczą rolę odegrały tu geny. Czy może była to po prostu próba naśladowania brata. Gdy Patrick wylądował w więzieniu, Robert miał 9 lat. Starszy brat mógł być dla niego autorytetem, wzorem do naśladowania. We wtorek, 28 listopada 2000 roku, Robert został zaaresztowany. Około 15 zabrano go na przesłuchanie, a policjanci nie wahali się odkryć przed nim wszystkich swoich kart. Jestem niewinny. Nie możecie mieć żadnych dowodów, bo ja tego nie zrobiłem, powtarzał w kółko, wylewając przy tym krokodyle łzy, w które nikt nie wierzył. Wiemy o twoim bracie, powiedział wtedy jeden z detektywów, a Robert, choć nieco się zmieszał, podjął temat. Nie mam z nim nic wspólnego. Gdyby tu wszedł, nawet bym go nie rozpoznał. Nie mamy ze sobą kontaktu. Nie jestem nawet pewien, czy to zrobił, bo nigdy się nie przyznał. Nigdy mi nie powiedział, jaka jest prawda. Choć od początku uparcie nie przyznawał się do winy, twierdząc, że w laboratorium najwyraźniej doszło do pomyłki albo policja chce go wrobić, nikt nie miał żadnych wątpliwości. Robert stanął przed sądem w 2005 roku. Obrona za wszelką cenę starała się dowieść jego niewinności, przekonując, że w laboratorium, w którym analizowano próbki, doszło do zaniedbań i manipulacji, bo z 7 włosów po kilku tygodniach nagle zrobiło się 14. Ale na niewiele to się zdało, bo na sali pojawił się świadek, który postawił przysłowiową kropkę nad i. Była nim była dziewczyna Roberta. Znaleziona w sypialni Cori zapalniczka od początku stanowiła dla śledczych zagadkę. Jej znajomi zaprzeczali, że należała do niej. Dziewczyna owszem paliła, ale nigdy nie widzieli w jej rękach tak charakterystycznego sprzętu, bo z pewnością by go zapamiętali. To jego zapalniczka. Poznaje te inicjały, powiedziała była partnerka chłopaka, gdy zobaczyła ją na ekranie. Jestem pewna, że ta zapalniczka należy do niego. 9 maja 2005 roku Robert został skazany na dożywocie, bez prawa do przedterminowego zwolnienia. Uznano, że działał z premedytacją. Miał na punkcie Cori obsesję. Założył rękawiczki. Wszedł do jej mieszkania przez uchylone okno w kuchni i schował się w szafie, gdzie czekał na jej powrót. Myślał, że nie będzie stawiała oporu, ale bardzo się pomylił. Doszło do bójki, stąd w jej rękach włosy, ślady jego DNA w kuchni i zapalniczka, która musiała mu wypaść z kieszeni. Mężczyzna odsiaduje wyrok w więzieniu DeSoto Annex na Florydzie. Do dziś nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że policja wrobiła go, manipulując dowodami. Dziękuję za wysłuchanie tej szokującej, pełnej zwrotów akcji historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Szczególnie dziękuję moim cudownym patronom, dzięki którym mogę nagrywać nowe podcasty. W ostatnim czasie do wspierających dołączyli Aneta Czupajło, Maja W., Marta Bottani i Szymek Galusik. Przypominam, że wspierać możecie mnie również przez YouTube. Wystarczy kliknąć w kafelek z napisem Wesprzyj, który znajduje się pod każdym filmem w prawym dolnym rogu. Podziękować możecie mi również jednorazowo, klikając w kafelek Podziękuj. To bardzo wiele dla mnie znaczy i każdemu wspierającemu z całego serca dziękuję. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.